Rozumiem, że mój gość Tomasz Siemoniak, dzień dobry, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, się jeszcze nie zaszczepił, prawda?
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czekam na swoją kolej. Cieszę się bardzo, że dziś drugą dawkę otrzyma moja mama w Wałbrzychu, gdzie sprawnie bardzo są szczepienia zorganizowane i jest 79-letnią panią i bardzo jestem z tego zadowolony. Ja czekam na swoją kolej. Liczę, że w perspektywie najbliższych miesięcy również moje roczniki będą szczepione.
Miejmy nadzieję. Platforma Obywatelska, której pan jest wiceprzewodniczącym, proponuje, by do 12 tygodnia ciąży kobieta mogła po konsultacji z lekarzem czy psychologiem dokonać aborcji. Czy to jest ta zmiana, której pan oczekiwał?
Tak, popierałem tę zmianę w głosowaniu w zarządzie. Byłem za i to jest po prostu też mój pogląd. Oczywiście jest.
Ale to chyba od niedawna, bo jeszcze niedawno pytany przeze mnie. Ale sekundkę, bo to jest chyba od niedawna pański pogląd, bo jeszcze niedawno pytany przeze mnie o aborcję odpowiadał pan, że jest zwolennikiem starego kompromisu, czyli przypomnijmy, zakazu aborcji z bardzo drobnymi wyjątkami. Teraz pan jest zwolennikiem całkowitej liberalizacji, czyli aborcji na życzenie.
Tak jak i cała Platforma Obywatelska, byliśmy zwolennikami kompromisu, ale jak słusznie powiedział Donald Tusk, ten kompromis miał charakter polityczny, a nie moralny. On był takim parasolem nad różnymi poglądami też w Platformie. Gdy Jarosław Kaczyński wraz z pseudotrybunałem zburzyli ten kompromis, wypracowaliśmy nowe stanowisko. To trwało. Działał zespół Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.
Ale ja się zastanawiam, tak naprawdę, jak pan mówi, że moje stanowisko jest stanowiskiem politycznym, a nie moralnym. To znaczy, że...
Nie. Ja mówię, dlaczego Platforma Obywatelska przez 20 lat była zwolennikiem kompromisu, mimo że różne poglądy w Platformie na ten temat były.
Ale pan był zwolennikiem kompromisu.
Było parę głosowań. No,
dobrze, ale Platforma...
Ten kompromis zwalniał nas jako partię polityczną z tego, żeby zajmować jakieś inne stanowisko niż ten kompromis. Gdy go nie ma, zajęliśmy to stanowisko.
No dobrze, ale to bardzo proszę. Panie przewodniczący, 30 listopada, czyli już po decyzji Trybunału, Tomasz Siemoniak, znany panu skądinąd, mówił na antenie Radia Wrocław, należy powrócić do stanu sprzed 22 października i przywrócić kompromis aborcyjny.
Oczywiście, że tak, to się nie stało przecież.
Ale to były pańskie słowa. Pan uważał, że trzeba wrócić do kompromisu. Teraz partia zdecydowała inaczej.
Ale w stanowisku
inaczej.
Platformy obecnej.
Niech żyje przewodniczący.
W stanowisku. Ja nie mówię, niech żyje przewodniczący. Szanuję przewodniczącego, każdego przewodniczącego. Natomiast w naszym stanowisku zawiera się to, co wcześniej było tym tak zwanym kompromisie.
Ale jak się może zawierać?
Ja tutaj naprawdę żadnej sprzeczności nie widzę.
No dobrze, to pan pozwoli, że ja wytłumaczę naszym słuchaczom. Proszę państwa, ci, którzy nie przybyli do Polski dopiero teraz i nie wiedzieli, to w Polsce obowiązywał całkowity zakaz aborcji z wyjątkami opisanymi w ustawie. Teraz zmieniono tylko jeden z tych wyjątków, czyli nadal w przypadku gwałtu albo czynu, innego czynu, innego przestępstwa można dokonać aborcji, albo gdy ona jest gdy ciąża jest zagrożeniem dla życia kobiety. Teraz chodzi tylko o to, że gdy płód jest trwale i nieodwracalnie upośledzony, gdy jest kaleki. Teraz tego nie ta przesłanka zniknęła. A pan proponuje, żeby to zmienić i daje aborcję całkowicie wolną. Do 12 tygodnia ciąży to kobieta decyduje, czy chce aborcji, czy nie.
Nie dajemy aborcji całkowicie wolnej.
Jak
to jest jasne, co jest w naszym stanowisku napisane. Jest mowa o konsultacji z lekarzem, psychologiem, ale edukacji seksualnej, antykoncepcji.
Ale po konsultacji, każdy będzie mógł zdecydować, jak
że
chce.
Nic się
prawda?
Nie zdarzyło od października, że nie było protestów, że nie ale było zmiany nastawienia.
Ale pan w listopadzie, pan pod koniec listopada mówił, że jest zwolennikiem powrotu do tego, co było. Dobrze.
No tak, bo to był stan zdecydowanie lepszy niż ten, który od października obowiązuje. Natomiast, jak mówię, po to, żeśmy to kończąc... wiele tygodni pracowali, dyskutowali, żeby mieć stanowisko na ten moment.
Ale to kończąc temat
aborcji, tydzień temu.
Wróćmy do polityki, to tak chcecie wygrać teraz następne wybory, bo przecież wie pan, przyjdzie kampania wyborcza i PiS powie tak, my dajemy 500+, 300+, dajemy 13 emeryturę, dajemy 14 emeryturę, a Platforma przychodzi a mówi, a my dajemy aborcję. Pan myśli, że tak się wygrywa?
Do wyborów jest bardzo daleko i ja uważam, że trzeba zająć stanowisko w ważnych sprawach, a nie tylko kalkulować. PiS czystego sumienia w sprawie przerywania ciąży też nie ma. Nie chciał tą sprawą się zajmować w Sejmie, zrzucił to na pseudotrybunał, doprowadził do ogromnego chaosu prawnego.
Jak Platforma kocha
proszę
te
nie
swoje,
mówić, że te swoje sformułowania. Jest jakiś klarowny w sprawach przerywania Panie ciąży, pośle. Bo nie jest.
PiS nie jest klarowny, wy jesteście klarowni. Najpierw byliście zwolennikami zakazu, teraz jesteście zwolennikami całkowitej dowolności. Niechże będzie, że to jest klarowne. Panie pośle, matura z religii, dobrowolna, od razu przypomnijmy, to dobry pomysł czy zły?
Nie, to zły oczywiście pomysł i ja uważam, że to jest w ogóle pomysł skierowany jakby przeciwko religii, przeciwko nauczaniu religii.
I pan się teraz troszczy o
tego
nauczanie religii, tak?
Jest katastrofalne, uważam. I ja sam widzę po swoich dzieciach, jak nauka religii zostaje sprowadzona do kartkówek i tak naprawdę staje się jednym z wielu nielubianych przedmiotów zamiast jakiejś roli formacyjnej, moralnej. Więc uważam, że to jest fatalny pomysł.
Ale przecież ta matura z religii nie byłaby dla pańskich dzieci, jeśli by tego nie chciały, tylko na przykład dla tych, które by chciały, ktoś by chciał studiować teologię.
Ale nie ma żadnej przeszkody, żeby w ramach kościołów organizować matury, egzaminy. Wprowadzanie tego w taką biurokrację szkolną uważam jest absurdalne, jest przeciwskuteczne i zrównywanie religii z innymi przedmiotami uważam nie służy ani szkole, ani dzieciom, ani kościołowi
dobrze,
w szczególności.
To jeszcze jedno pytanie szybkie. Będzie wspólny kandydat opozycji na prezydenta Rzeszowa?
Bardzo nad tym pracujemy. Chcemy, żeby to był silny kandydat lokalny, który ma szerokie poparcie całej opozycji. Skoro przyjeżdża w teczce kandydat Zjednoczonej Prawicy, a co najmniej Solidarnej Polski, pan Warchoł, to niech naprzeciwko niego stanie prawdziwy
rzeszowianin. Ale na razie tego kandydata nie ma. Opozycja ciągle szuka. Panie przewodniczący, czy pan wie, ilu jest uczniów w Polsce?
Nie wiem, nie znam dokładnej liczby. Nie jestem specjalistą od tematu.
Czy pan wie w takim razie,
ilu jest żołnierzy?
Czy pan wie ile kosztuje przeciętny tablet?
Widać, bywam w takich sklepach i sądzę, że pewnie można znaleźć od kilkuset złotych do kilku tysięcy złotych, jak w każdej dziedzinie.
Tablet, proszę pana, przecięty kosztuje około 500 złotych. Nie mówimy oczywiście o tych najbardziej wypasionych, które kosztują kilka tysięcy, ale przeciętny tablet kosztuje 500 złotych. Uczniów mamy 4 miliony 600 tysięcy, przynajmniej w tym roku szkolnym. To my policzyliśmy za Platformę, bo żaden z polityków Platformy nie był w stanie nam powiedzieć, ile kosztuje program Platformy, tablet dla ucznia. Przemana, on kosztuje 2 miliardy 300 milionów rocznie. Znaczy nie, jednorazowo właściwie, no bo tam później trzeba byłoby tylko trochę dosypywać, tak? Skąd weźmiecie te pieniądze?
No, jeśli rząd w pandemii potrafił rozdysponować 200 miliardów złotych, to zapewnienie uczniom tabletów z internetem, te 2 miliardy nie wydaje się.
Platforma ma duże doświadczenie w obiecywaniu dzieciom tabletów, ale przypomnijmy Donalda Tuska w 2008 roku, przypomnijmy w 2011. Co jakiś czas Platforma obiecuje dzieciom tablety. RMF24.pl, Interia.pl, tam o tym porozmawiamy. Będzie jeszcze o prywatyzacji szpitali.
Darmowe podręczniki zapewniliśmy dzieciom.
Kłaniam się nisko słuchaczom radia i zapraszam wszystkich do internetu. To zacznijmy od cytatu. Pan pozwoli, ja jakoś tak godnie, bo będę cytował wielkiego męża Donalda Tuska. Każdy polski uczeń powinien mieć dostęp do komputera, oprogramowania komputerowego i internetowego. Brzmi trochę zamierzchłe, bo oprogramowanie internetowe, ale to jest 2008 rok. Wtedy mówił, że wszyscy powinni mieć dostęp do internetu. Mało tego, minister arabski w maju 2008 roku powtarzał, że chciałby, żeby od roku 2010-11 każdy gimnazjalista przynajmniej miał spersonalizowanego laptopa i dostęp do internetu. Wtedy się nie udało. W 2011 szliście do wyborów, również głosząc hasło darmowy komputer dla każdego ucznia. No nie rozdaliście. Ile z tych komputerów rozdaliście? Pan pamięta?
Nie pamiętam.
Ja też nie pamiętam, byście rozdali choć jeden.
Jestem rodzicem w edukacji, a nie fachowcem od edukacji. Domyślam się, że tej akcji po prostu nie było. Były za to darmowe podręczniki. To nie, ale zaraz, bardzo masywny ale
ja wiem,
program
ale też, panie
na
pośle,
rzecz uczniów
były darmowe podręczniki.
Odczuwalne w portfelach milionów ludzi.
Ale dobrze, dobrze, tylko wie pan, mówimy o komputerach. Platforma ma zawsze hej do przodu i mówiła, że podręczniki szkolne są po to, żeby tylko dzieciaki miały skrzywione kręgosłupy. My, Platforma, zlikwidujemy podręczniki, a damy dzieciakom komputery, laptopy, jakkolwiek to się nazywa. No i pstro, nic z tego nie wyszło. Ale za to, sekundka, bo tak. Podczas ostatnich wyborów ogłosiliście, mam przed sobą wycinek z programu Koalicji Obywatelskiej przed wyborami parlamentarnymi, darmowy internet ma być dostępny dla uczniów, studentów i pracujących do 24 roku życia. 1 gigabajt dzielę, wyceniliście każdego ucznia. To ja mam pytanie, panie pośle. W ilu województwach, w których rządzi Platforma Obywatelska, jest darmowy internet dla młodych?
Ale to nie jest sprawa samorządu województwa. Tak?
Ale, ale in vitro jest sprawą samorządów, bo in vitro darmowe dajecie. A internetu, który był in vitro jest, jak widać, sprawą dla samorządów, bo darmowe in vitro dajecie. A z kolei darmowego internetu nie chcecie dać? Przecież to wasza obietnica.
Obiecujemy i uważamy, że to jest zasadne, natomiast są takie, to są obietnice czy zapowiedzi, które tylko rząd może zrealizować. Oczywiście
no nie,
samorząd może wyspowo pewne rzeczy robić i samorząd wydaje setki milionów złotych na edukację.
Ale
na
jak pan to sobie wyobraża, że rząd może zrealizować? To znaczy, że co, że minister będzie stał nad każdą tam gminą, czy każdą szkołą, czy właściwie, nie wiem, każdą ulicą i mówił, tu ma być internet, proszę natychmiast tam rozdysponować dzieciom ten internet.
Są operatorzy komórkowi, są państwowe firmy telekomunikacyjne. To są rzeczy, jest kwestia budowy infrastruktury. Znaczy, ja uważam, że to są takie rzeczy,
samorządów,
które są realne do realizacji.
No dobrze, to realnie.
Miasta,
to,
nie wiem, typu no to... Rzeszów, w których taki darmowy internet w przestrzeni publicznej od dawna jest. I
to
wiele jest
pośle,
takich miast i miasteczek, gdzie jest dostęp do darmowego internetu.
Sekundkę. W Rzeszowie, jak wiemy, nie rządzi Platforma Obywatelska, więc tam internet akurat nie jest zasługą waszą, ale sekundkę. Czyli rozumiem,
jest zasługą samorządowców, prezydenta Ferenca.
Czyli rozumiem, przypomnijmy, że to on teraz namaścił polityka Solidarnej Polski na swojego następcę.
Nikt nie jest doskonały.
Mm-hmm. No ale zostawmy teraz na razie sprawę Rzeszowa, tego zacnego miasta z najwspanialszym pomnikiem na świecie. Czyli Platforma daje darmowe in vitro, nie daje internetu. Czy ja mam rozumieć, że dla was in vitro jest ważniejsze niż internet?
Sądzę, że in vitro jest bardzo ważną sprawą, bo dotyczy pragnienia rodziców posiadania dziecka i rzeczywiście kilkanaście czy kilkadziesiąt samorządów uruchomiło lokalne programy in vitro, wspierania, finansowania, bo po prostu wielu rodzin nie stać, to jest duży wydatek, po tym jak PiS zamknął program krajowy po dojściu do władzy. Więc ważne jest i in vitro i oczywiście ważny też jest internet, natomiast no, z trochę różnych porządków są to sprawy.
Nie, to jest
i
pytanie
też
o to,
różny
pan,
rząd
nie, nie,
kosztów
sekundkę,
jest w tym przypadku.
I wie pan, ja bym nie mówił o in vitro, gdyby pan nie użył argumentu, że to jest zadanie dla rządu. Ja panu pokazuję, że skoro rząd nie chce finansować in vitro, to robią to rządzone przez Platformę samorządy. Ale już dać komuś coś realnie niż in vitro, czyli coś nieideologicznego jak internet, no nie, to już na Platformę nie można liczyć.
Samorządy są w bardzo trudnej sytuacji finansowej, obiektywnie
ale na
tylko
jest
przez
tak,
COVID,
tak?
Więc ja bym był ostrożny w takim zarzucaniu samorządom, że czegoś nie robią, bo wydają wielkie pieniądze na to, żeby szkoły jako tako funkcjonowały, żeby służba zdrowia funkcjonowała. Ale... Będę ostatni i to mówię, są różni samorządowcy.
Panie przewodniczący,
i z PiSu,
niech...
i z Platformy, i z Lewicy.
Panie przewodniczący,
przez ostrożny sympatię
dla sąsiada z Mokotowa,
robić.
Przez sympatię dla sąsiada z Mokotowa, Dolnego. Ja naprawdę błagam, niech się pan nie pogrąża, niech pan nie mówi w jednym zdaniu, że Platforma, że samorządy są w trudnej sytuacji finansowej, bo ja, to znaczy, że co, stać się na in vitro, nie stać się na komputery, ale zostawmy te nieszczęsne samorządy już, dobrze? I te in vitro, proste pytanie, czy Platforma Obywatelska zmieniła zdanie i jest za, znaczy, czy jest przeciw prywatyzacji szpitali?
Jest oczywiście, że jest przeciw prywatyzacji szpitali. Oczywiście nie robiliśmy nigdy żadnych przeszkód rządząc, żeby szpitale się przekształcały w spółki, ale spółki państwowe, czy publiczne,
nie.
Czy samorządowe.
Wiele z tych szpitali, jak pan wie, zostało, wiele z tych szpitali zostało sprzedanych. Ale ja mam dla pana cytat z Tomasza Grodzkiego. Zna pan, zdaje się, człowieka. Mówimy bowiem o marszałku Senatu. Proszę państwa, to jest cytat z takiego pisma Menedżer Zdrowia i Tomasz Grodzki mówi tam tak. Zakaz prywatyzacji szpitali nie jest właściwy. Kiedy Platforma Obywatelska odzyska władzę, zrobi wszystko, żeby ten zakaz przestał obowiązywać. Tłumacząc na polski marszałka Grodzkiego, jak Platforma przejmie władzę, zrobi wszystko, żeby można było prywatyzować szpitale.
Ja podziwiam zawsze researcherów pana redaktora, że są w stanie czytać pismo Menadżer Zdrowia albo znajdować różne wypowiedzi. Stanowisko Platformy jest jasne.
Mój podziw dla moich researcherów jest równie...
Jeśli mogę zdanie komentarza do tego. Ten rok chyba wszystkich przekonał co do tego, że publiczna służba zdrowia to jest taki kręgosłup służby zdrowia w Polsce. I owszem, może działać prywatna, to jest jakaś wolność gospodarcza, natomiast to jest taka sprawa, którą musi państwo zapewnić obywatelom. Koniec kropka. Marszałek Grodzki ma prawo w branżowym piśmie rozważać różne scenariusze, natomiast ja sobie nie wyobrażam teraz platformie przyzwolenia dla takiego.
Marszałek Grodzki nie rozważa scenariuszy. On przedstawia twardy postulat Platformy, mówiąc, że będziemy prywatyzować szpitale, jak dojdziemy do władzy.
No, jak dojdziemy do władzy, ale na razie przy władzy nie jesteśmy i ja mogę mówić, jakie jest stanowisko w programie Platformy.
No dobrze, a to sekundkę, wie pan, bo wszystko, jak widać, w Platformie można zmienić i to bardzo szybko. Tomasz Siemoniak na przełomie listopada i grudnia mówi, że jest przeciwnikiem aborcji. Na przełomie lutego i marca Tomasz Siemoniak mówi, że jest zwolennikiem legalnej aborcji. Zajęło to panu, niech ja pomyślę, styczeń, luty, no wie pan, 2 miesiące, no 3 miesiące panu to zajęło. Przez kwartał zmienił
pan zdanie całkowicie. Panie redaktorze, proszę tutaj to może w sprawie... nie nadinterpretować, powiedzieć, że jest się za tym, żeby był kompromis aborcyjny, to nie znaczy, że jest się za jakimś konkretnym rozwiązaniem. Cała Platforma była za kompromisem, mówiłem o stanowisku
Platformy.
No
nie,
natomiast w sprawie prywatyzacji szpitali...
To cytat z Tomasza Siemoniaka, bo widzę, że pan będzie... mój researcher wspaniały, pani Karolu, bardzo pana serdecznie pozdrawiamy, on znalazł też pańską wypowiedź, proszę pana, pańską wypowiedź ze stycznia zeszłego roku. Pan się wtedy starał o fotel przewodniczącego Platformy. Pamięta pan jeszcze, prawda?
Tak, oczywiście.
To pan mówił wtedy, że zrobię wszystko, by Platforma nie skręciła w lewo. Jeśli zostanę przewodniczącym, nie pozwolę na skręt w lewo.
No, no i nie zostałem przewodniczącym, jestem wiceprzewodniczącym i nadal uważam, że Platforma nie powinna skręcać w lewo.
A to nie był skręt w lewo? Jeśli mówimy, że wolna aborcja to nie jest skręt w lewo, to co to jest, przepraszam?
Ma pan na myśli stanowisko Platformy w sprawie aborcji?
Tak, to nie jest
ogromne uproszczenie, takie właśnie definiowanie tego stanowiska. Więc ja uważam, że przyszłością Platformy jest to, że ma silne, konserwatywne skrzydło.
Oj tak, zwłaszcza jak głosi liberalną, wolną aborcję na życzenie. To rzeczywiście jest bardzo konserwatywne.
Ale to dlaczego w innych krajach, gdzie rządzą partie chadeckie i konserwatywne, te rozwiązania są znacznie bardziej liberalne niż obecnie w Polsce?
Proszę pana, w Anglii rządzą konserwatyści, a ludzie jeżdżą lewą stroną. No i co z tego? No naprawdę, to jest żaden argument. Naprawdę,
to nie jest żaden argument?
No bo mówię panu, że w Anglii na przykład rządzą konserwatyści, a samochody jeżdżą po lewej stronie i prowadzi samochód pasażer, a nie kierowca. No i co z tego?
Nie można wszystkiego do absurdu sprowadzać, drogi sąsiedzie.
Ale to pan sprowadza to do absurdu, mówiąc, że musimy naśladować w tej sprawie.
Ja nie mówię, że musimy naśladować, tylko że jeśli pan redaktor mówi o skręcie w lewo, to ja przywołuję przykład partii chadeckich, konserwatywnych z zachodniej Europy. No to jest jakiś punkt referencyjny dla nas zawsze.
to zostawmy...
W dyskusji czy w polityce?
Nie, ja panu tylko pokazuję, bo mówimy o mówiliśmy o prywatyzacji szpitali. Pan mówi tak, Platforma zmieniła zdanie w tej sprawie. To już nie jest zdanie Tomasza Grodzkiego, tylko teraz jest takie zdanie, że nie będziemy prywatyzować szpitali. A ja panu mówię...
Ale nigdy pan nie było w programie Platformy prywatyzacji szpitali. A ja to mówię, była czarna legenda PiSu.
Nie, to nie była czarna legenda PiSu, to była praktyka zdrowia. Rządów Platformy, no na Boga Świętego. A wasz wicemarszałek Senatu wtedy, a teraz marszałek Senatu mówi, że jesteście za...
Za naszych rządów zwiększyła się liczba łóżek szpitalnych w Polsce, a za rządów PiSu się zmniejszyła. Mówimy o publicznej służbie zdrowia.
Dobrze,
więc no to
dobrze.
Jakby tutaj akurat...
Samorządy prywatyzowały szpitale, samorządy, w których ogromna większość, w której ogromnej większości rządziła Platforma, no na Boga. Nie może pan teraz... No, zmienię rzeczywistości. Tak było, bo tak chcieliście. Jeśli pan mówi, że zmieniliście zdanie, to ja chętnie w to wierzę.
Ja nie
tylko
mówię,
pokazuję
że
panu.
Zdanie.
No jak to?
Jasne, że była sytuacja taka, że szpitali to jest odwieczny problem polskiej służby zdrowia. Za dużo szpitali, nie w tych miejscach i tak samo samorządowcy PiSu, jak i Platformy sprzedawali te szpitale.
Konia z rzędem
tego każdy... nigdy w programie nie było.
Konia z rzędem każdemu.
Też nie można tej sytuacji upraszczać i sprowadzać
tak.
do takiego konia absurdu,
z rzędem każdemu,
że...
kto zrozumie, co
albo
pan
tak,
ma na
albo
myśli.
Inaczej.
Ale panie pośle, dobrze, zostawmy to, wie pan... Miałem dla pana zupełnie inne pytania jeszcze, ale dostaliśmy właśnie informację. To jest... Spodoba się to panu, naprawdę. I państwu również. 12 tysięcy, ponad 12 tysięcy przypadków COVID-u dzisiaj. To już oficjalne dane, potwierdził to minister zdrowia. Nie boi się pan, że zaleje nas trzecia fala koronawirusa i to bez względu na polityczne różnice, przepychanki i wszystko inne.
Bardzo się tego boję. Uważam, że to są dramatyczne informacje, o czym mówi pan redaktor, bo to oznacza, że trzecia fala pandemii jest faktem. Dzisiaj rano, szykując się do naszej rozmowy, spojrzałem na informacje, jak wyglądają szpitale i już wczoraj w Warszawie, gdzie przecież tych szpitali jest bardzo dużo, brakowało miejsc, zwożono chorych na COVID do odległych miejscowości od Warszawy. Więc uważam, że no to jest taki moment, w którym trzeba podjąć radykalne kroki, przyspieszyć szczepienia,
nie można przyspieszyć szczepień, jak pan wie. Nie można przyspieszyć szczepień, jak pan wie, bo nie ma czym szczepić.
No to trzeba zrobić wszystko, żeby tych szczepionek było więcej. Ja rozumiem, że rząd, Unia Europejska to właśnie robią. Śledzę te doniesienia. Natomiast w tych miejscach...
Czy pan jest zwolennikiem teraz
szkoły,
właśnie zaostrzenia? Zaostrzenia?
Trzeba zwiększyć liczbę testowanych nauczycieli. Tak?
Czy pan jest zwolennikiem w tej chwili zaostrzenia tych reguł sanitarnych, które obowiązują?
No z pewnością tak. Ja myślę, że takie decyzje, które w jakichś takich bólach się rodzą, czy chaosie, jak kwestia masek, egzekwowanie tych masek. Widzę dziesiątki ludzi, którzy nie przestrzegają na ulicy czy w sklepach tego zaostrzenia. Więc ja sądzę, że tu jeszcze są spore, proste rezerwy, a największe rezerwy są w odpowiedzialności ludzi. Tak? Znaczy to do tego trzeba się odwołać, bo to od milionów ludzi zależy, jak dalej to będzie z zakażeniami. I zawsze też jeszcze gorsza statystyka towarzyszy tej liczbie zakażeń, mianowicie liczba zgonów. To jest dramatyczne, to jest naprawdę wielka tragedia i tutaj myślę, że cała polityka, politycy powinni się za ten problem wziąć. Tak?
No w tej sprawie
jest
akurat,
rzecz absolutnie najważniejsza w tym momencie.
To żeby nie było, wytykałem panu rozmaite niekonsekwencje.
Zniosłem to z godnością.
Zniósł pan to z godnością, ale teraz mogę powiedzieć, że tak, no właśnie... Jak ja bym chciał, żeby politycy mówili pańskim głosem w tej sprawie, czyli nie wytykali sobie, a on, a z tamtej partii to on źle robi, tylko, no proszę państwa, ludzie, ratujmy się jakoś, 12 tysięcy zakażeń dziennie, to jest powrót i to wzrost znowu jest jakiś o 30% czy o ileś tam, to jest jakaś galopada, za chwilę się obudzimy. Ach, no dobrze, może nie straszmy się nawzajem, ja już nie będę się straszył, niech każdy się martwi. Proszę państwa, proszę to zrozumieć, no każdy się martwi o siebie. Pomyślmy też o starszych, pomyślmy też o tych, którzy mają zmniejszoną odporność. Tu akurat sam wiem, o czym mówię. Pomyślmy o tych, którzy są na przykład po przeszczepach. Oni też mają prawo do życia i no, nie odbierajmy im tego naszymi głupimi zachowaniami. co apeluję serdecznie. To jest moja prośba osobista. Bardzo panu dziękuję za...
Popieram ten apel z całą siłą, powagą. To jest bardzo trudny moment w naszej historii i trzeba umieć zachować się na miarę tego momentu.
Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję raz jeszcze. Kłaniam się nisko panu i państwu. Do widzenia.